Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W najbliższy poniedziałek premier Mateusz Morawiecki uda się z wizytą do Libanu, zapowiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Dodał, że zostaną omówione tam m.in. kwestie związane z pomocą dla uchodźców czy współpracy gospodarczej. Szef polskiego rządu spotka się z premierem oraz prezydentem Libanu. Kraj liczący nieco ponad 4 miliony mieszkańców przyjął prawie 1,5 miliona uchodźców z Syrii. Polska pomaga uchodźcom w regionie, z którego pochodzą. Minister Michał Dworczyk na antenie telewizji Trwam powiedział, że jest to najbardziej efektywna pomoc.
Pan premier na pewno, będąc w Libanie, ogłosi te projekty, które wspólnie z Libanem będą realizowane. Natomiast to jest kolejny jakby przykład tego, czy kolejny dowód tego, że polityka państwa polskiego jest ukierunkowana na rozwiązywanie problemów tam, gdzie one powstają, na pomoc uchodźcom w regionie, z którego pochodzą. $1, €1 wydany w Libanie ma o wiele, wiele większą siłę nabywczą niż to samo euro wydane w Europie.
W styczniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał Departament do Spraw Pomocy Humanitarnej na czele z minister Beatą Kempą. Do jego zadań należy m.in. koordynacja pomocy dla uchodźców potrzebujących na przykład w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Polski rząd nie przyjął uchodźców w ramach unijnego systemu relokacji ze względu na bezpieczeństwo. Rząd PO-PSL zgodził się na przyjęcie około 7 tysięcy obcokrajowców. Od 123 do 168 zł brutto, tyle od 1 kwietnia mają wzrosnąć płace zasadnicze nauczycieli. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Największe podwyżki mają otrzymać nauczyciele z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Wynagrodzenie nauczyciela stażysty ma wynosić 2417 zł brutto, nauczyciela kontraktowego 2487, nauczyciela mianowanego 2824, a nauczyciela dyplomowanego 3317 zł. Kwietniowa podwyżka wynagrodzeń nauczycieli jest pierwszą z trzech zaplanowanych. Następną nauczyciele otrzymają od 1 stycznia 2019 roku, a kolejną od 1 stycznia 2020 roku. Łącznie w ciągu 3 lat ich płace mają wzrosnąć o 15%. Propozycja podwyżek nie zadawala jednak nauczycieli, o czym mówi przewodniczący sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa.
Płace we wszystkich praktycznie sferach, a także i w sferze budżetowej wzrosły o wiele, wiele więcej i to budzi wielką frustrację wśród środowiska oświatowego. Rozmawiamy z rządem, ponieważ chcemy to połączyć z dwoma takimi aspektami. Zmienić w ogóle system płac w polskiej oświacie na bardziej czytelny, prosty i jasny, a drugi raz chcemy znacznej waloryzacji. Teraz rozpoczęliśmy drugą turę rozmów właśnie. No i warunkiem kontynuowania rozmów o zmianie prawa oświatowego ogólnie rzecz biorąc, warunkujemy tym, że zaczniemy właśnie od tych dwóch tematów.
Tymczasem zapowiadany przez MEN wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli to skutek zwiększenia kwoty bazowej służącej do wyliczenia tak zwanego średniego wynagrodzenia. Niewykluczone, że 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wręczone zostaną nominacje generalskie, zapowiedział szef BBN-u Paweł Soloch. W wywiadzie dla naszego dziennika poinformował, że jest w stałym kontakcie z szefem MON-u Mariuszem Błaszczakiem i spodziewa się otrzymać wkrótce propozycje awansów. Zdaniem gazety to oznaka poprawy relacji na linii Pałac Prezydencki MON, szczególnie w kontekście zapowiadanych wspólnych prac nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego. Podobnie na sprawę patrzy poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, który podkreślił, że przyniesie to korzyści polskim siłom zbrojnym.
Wiem, że Ministerstwo Obrony Narodowej pod obecnym kierownictwem stara się właśnie jak szybciej podjąć te sprawy, które mają już parę miesięcy opóźnienia, to awanse, ale to również prace nad strategią bezpieczeństwa. To powoduje, że myślę, będzie lepiej zarządzane Wojsko Polskie. To powoduje, że te kwestie bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa narodowego będą rozwijać się w pozytywnym kierunku. Również widzę taką dobrą wolę ze strony pana prezydenta. Jeżeli by się udało te awanse opracować i przygotować do 1 marca, bardzo szczególnej, przecież ważnej daty w naszej historii, to będą wygląda się niezwykle ciężko.
Przypomnijmy rozbieżności dotyczące systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi oraz działania służby kontrwywiadu wojskowego wokół generała Jarosława Kraszewskiego były powodem odłożenia przez prezydenta nominacji generalskich zarówno 15 sierpnia, jak i 11 listopada ubiegłego roku. Politycy PiSu na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim jak każdego 10 dnia miesiąca w Warszawie oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Wieczorem w archikatedrze na warszawskiej Starówce sprawowana była Eucharystia, następnie zgromadzeni przeszli przed Pałac Prezydencki. Mszę świętą transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. I zmieniamy temat. Prawo i Sprawiedliwość pozostawia w tyle pozostałe partie polityczne. Z najnowszego sondażu CBOS-u wynika, że na partię rządzącą zagłosowałoby 43% badanych. Na Platformę Obywatelską swój głos oddałoby 17% respondentów. Do Sejmu weszłyby też Kukiz 15 i Nowoczesna. Pod progiem wyborczym z poparciem po 4% badanych uplasowały się PSL i SLD. Polacy doceniają politykę rządu Zjednoczonej Prawicy. To cieszy. Rząd będzie konsekwentnie wypełniał dane obywatelom obietnice, powiedział Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.
Nie przywiązujemy dużej wagi do sondaży, tylko do wyników wyboru. Taka jest tradycja mojej partii. Ale oczywiście tendencje, czy trwałe tendencje w sondażach są obserwowane przez polityków. Jak widać, wygląda na to, że polityka mojego rządu, mojego środowiska politycznego jest doceniana przez Polaków. Doceniane jest to, że państwo przestało być teoretyczne, że państwo wypełnia swoje obowiązki wobec narodu, wobec społeczeństwa, prowadzi ambitną politykę gospodarczą, ambitną politykę społeczną, również ambitną politykę zagraniczną, jeśli chodzi o budowanie podmiotowości Polski w tej polityce, a nie godzenie się z tym, że Polska jest traktowana przedmiotowo. I to wszystko owocuje dobrymi, jak widać, ocenami. My po prostu wypełniamy swoje obowiązki, przy okazji są takie oceny, co nas cieszy.
W porównaniu z badaniem ze stycznia Prawo i Sprawiedliwość straciło 1 punkt procentowy poparcia. Platforma zyskała 2 punkty procentowe. Według sondażu, gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku lutego, udział w nich wzięłoby 71% Polaków. Badanie przeprowadzono w dniach od 1 do 8 lutego. W najbliższych dniach do Polski przybędzie około 100 repatriantów. Z informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że do ojczyzny powrócić mają głównie nasi rodacy z Kazachstanu. Rząd ułatwia im start w Polsce. Po zaklimatyzowaniu się w ośrodku adaptacyjnym repatrianci mogą skorzystać ze wsparcia finansowego państwa. Jedną z możliwości jest uzyskanie funduszy na zakup mieszkania. Rodzina repatriantów na ten cel dostaje 25 tysięcy złotych na osobę i dodatkowe 25 tysięcy złotych. Polacy przybywający zza naszej wschodniej granicy mogą też skorzystać z zaproszenia danej gminy, która przekaże im wyposażone mieszkanie. Powroty naszych rodaków bardzo cieszą, mówi poseł PiSu Stanisław Pięta. Polityk podkreśla, że to swego rodzaju historyczna sprawiedliwość.
Polacy, którzy tyle wycierpieli pod sowieckim butem, pod sowieckim jarzmem, powinni mieć prawo powrotu do ojczyzny. No i ja jestem zadowolony, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął tego rodzaju działania, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że niezwykle ważne jest także udzielanie pomocy tym Polakom, którzy decydują się pozostać na wschodzie. To ważne, by polska kultura, polskie dziedzictwo historyczne było obecne na wschodzie. Kultura Kresów musi być trwałym wyposażeniem naszej współczesnej tożsamości.
W ciągu ostatnich 7 lat w Polsce w ramach repatriacji osiedliło się 6054 osób. W ubiegłym roku było ich aż 525. Na koniec stycznia bieżącego roku do kraju przyleciało 58 repatriantów z Kazachstanu. Trafili do ośrodka adaptacyjnego w Pułtusku. Tegoroczna rezerwa celowa przeznaczona na repatriację, o czym między innymi pisała dziś prasa, wynosi 50 milionów złotych. W Pucku odbyły się w sobotę obchody 98. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Właśnie stąd przed 98 laty wyruszyliśmy w długą drogę, która wyprowadziła nasz naród i państwo na szerokie wody Europy i świata, napisał prezydent Andrzej Duda do uczestników uroczystości. Wziął w nich udział m.in. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Głównym punktem była msza święta w Farze pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia. Następnie w porcie rybackim między innymi wręczono pierścienie Halera. Złożono także kwiaty przy pomniku generała. Zbigniew Wysocki, honorowy przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, zwraca uwagę, że ta rocznica staje się coraz bardziej istotna w kontekście rozwoju polskiej gospodarki morskiej.
Za 2 lata będzie to 100. rocznica. Pomimo takiego dużego czasu, który upłynął od naszych zaślubin, bo to już będzie 100 lat, jednak ta rocznica i to wydarzenie staje się wbrew pozorom coraz ważniejsze. Szczególnie teraz, kiedy nastały czasy innej Polski, takiej, na którą czekamy. Jeszcze nie wyszlifowanej, jeszcze niedokończonej we wszystkich szczegółach, ale tej, na którą czekaliśmy i doczekaliśmy się. Więc w związku z tym są ogromne możliwości rozwoju naszej morskiej gospodarki, wszystkich morskich spraw. Jest to realizowane już od góry za sprawą obecnego rządu.
10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wraz z szefem MSW Stanisławem Wojciechowskim przybył do Pucka, gdzie symbolicznie uczczono powrót Polski nad Bałtyk. Zaślubiny odbyły się poprzez wrzucenie do morza platynowego pierścienia. Polska odzyskała odcinek wybrzeża morskiego, który wraz z Mierzeją Helską liczy 147 kilometrów. Mija 78 lat od pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego. Według danych NKWD w jej ramach na Sybir wywieziono około 140 tysięcy osób. Polacy stanowili ponad 80% tej liczby. Deportacje odbywały się w straszliwych warunkach i dla wielu oznaczały śmierć. Deportowanym na spakowanie się dawano często zaledwie kilkanaście minut. Przewożono ich w przeładowanych wagonach towarowych. Ludzie umierali z zimna, głodu i wyczerpania. Tych, którzy dotarli na miejsce zsyłki, czekała niewolnicza praca, nędza, choroby i głód. Celem deportacji Polaków w głąb ZSRR była eliminacja z ziem wschodnich Rzeczpospolitej, elit i świadomej narodowo polskiej ludności, przypomina profesor Wojciech Polak, historyk.
Deportowano tych obywateli Kresów Wschodnich, Polaków, którzy byli patriotami, którzy odgrywali jakąś rolę w życiu społecznym, politycznym, którzy byli trochę zamożniejsi, o których Sowieci mogli mniemać, że będą zachowywali się jak polscy patrioci, a nie jak obywatele sowieccy. Typowały do tej wywózki Polaków organy władzy, tak zwani prycjedaciele tych sowieckich zarządów niższego szczebla. Oni po prostu znali teren i wiedzieli, kto powinien zostać wysiedlony.
Decyzję o deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego wydała 5 grudnia 1939 roku Rada Komisarzy Ludowych. Pierwsza wywózka przeprowadzona przez NKWD rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku. Do kolejnych doszło w kwietniu i czerwcu tego roku oraz w maju 1941 roku. Według informacji NKWD łącznie we wszystkich deportacjach wywieziono około 340 tysięcy. Sybiracy przyjmują, że sięga ona 1 350 000 Polaków. Niemcy ponoszą odpowiedzialność za Holokaust i tylko ta świadomość może być podstawą dobrych relacji z Polską, podkreśliła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Słowa te padły w opublikowanym w sobotę nagraniu wideo, w którym Merkel odniosła się do dyskusji wokół polskiej ustawy o IPN. Żeby nie mieszać się w sprawy polskiego ustawodawstwa, jako kanclerz Niemiec chcę tylko powiedzieć, że jako Niemcy ponosimy odpowiedzialność za wydarzenia, do których doszło podczas Holokaustu, podczas Shoah, za czasów narodowego socjalizmu, powiedziała Merkel. Dodała, że istniały obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność obowiązuje nadal i każdy rząd niemiecki będzie ją na siebie brał. Jak podkreśliła, tylko na takiej podstawie można kształtować dobrą i wspólną przyszłość z Polską, ale też z całą Europą i światem. Odnośnie sporu między rządem Polski a Komisją Europejską w sprawie praworządności, niemiecka kanclerz jako właściwe miejsce do dyskusji na ten temat wskazała Brukselę. Podkreśliła jednocześnie, że kraje, które przystąpiły do Unii Europejskiej, zobowiązały się do przestrzegania zasad państwa prawa. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.